Pomoże Polska, Europa. Magazyn spraw europejskich.
Zapisy dotyczące neutralności klimatycznej w 2050 roku zostały zablokowane na unijnym szczycie w Brukseli. Między innymi Polska nie zgodziła się, by taki zapis pojawił się we wnioskach ze szczytu. Monika Mazur-Chrzan, dzień dobry. W naszym magazynie dziś głównie tematy związane z klimatem i ekologią. Na początek jednak najważniejsze wiadomości z Europy i Robert Silski.
Flash europejski.
Polsko-niemieckie pojmowanie przyszłości Unii Europejskiej jest filarem jedności wspólnoty, mówił wczoraj w Dreźnie Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu był gościem Europejskiego Forum Nauki, Badań i Innowacji. Podczas swojego wystąpienia mówił również o wyzwaniach stojących przed Unią i wzywał do zacieśnienia współpracy technologicznej między Polską, Czechami i Niemcami. Jednocześnie premier wezwał do utrzymania silnych więzi unijno-amerykańskich. Wcześniej Mateusz Morawiecki wziął udział w Forum Wizji Rozwoju w Gdyni. To cykl ponad 50 paneli dyskusyjnych poświęconych różnym segmentom krajowej gospodarki. W rozmowach biorą udział naukowcy, politycy i przedstawiciele przemysłu. Dziś drugi dzień forum. Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Napisała, że to ważny werdykt wspierający niezależność sądownictwa w Polsce i całej Unii. Przypomniała, że to potwierdzenie jej stanowiska. Wielka Izba Trybunału orzekła, że ustawa odsyłająca część sędziów w stan spoczynku była sprzeczna z unijnym prawem. Mimo że Polska wprowadziła zmiany do ustawy umożliwiając powrót do pracy i orzekania sędziom, którzy zostali odesłani na emeryturę, komisja nie wycofała skargi. Bruksela chciała poczekać na orzeczenie będące wykładnią dotyczącą uprawnień unijnych w kwestii niezawisłości wymiaru sprawiedliwości. W Luksemburgu dziś narada ministerialna na temat unijnego budżetu po 2020 roku. Spotykają się ministrowie odpowiedzialni za politykę spójności. Polskę reprezentuje minister rozwoju Jerzy Kwieciński. To będzie ostatnie spotkanie ministerialne poświęcone unijnemu budżetowi w tym półroczu. Nowością w budżecie po 2020 roku ma być powiązanie unijnych funduszy z tak zwanym semestrem europejskim. Chodzi o zalecenia, które komisja raz w roku innych państw, ale są krytycy rozwiązania, którzy boją się coraz większej centralizacji władzy przez komisję. Być może po dzisiejszym spotkaniu będzie wiadomo, czy są szanse na uzgodnienie unijnego budżetu jeszcze w tym roku. Jeszcze w trakcie wakacji zapadnie decyzja, czy Krzysztof Szczerski zostanie wiceszefem NATO, mówił w Krakowie wicepremier Jarosław Gowin. Jak podkreślał minister nauki i szkolnictwa wyższego, szef gabinetu politycznego prezydenta Krzysztof Szczerski jest znakomicie przygotowany do pełnienia różnych funkcji, także funkcji międzynarodowych.
My możemy się tylko cieszyć i czuć dumę z tego, że przedstawiciel polskiego państwa wymieniony jest w kontekście tak ważnego stanowiska.
Decyzję o wyborze swojego zastępcy sekretarz generalny NATO podejmuje osobiście. Dzieje się to po konsultacjach z głównymi krajami sojuszu. Sprawująca tę funkcję Amerykanka Rose Gottenöller kończy kadencję w październiku. Wielka Brytania opuści Unię Europejską 31 października, zapewnia Boris Johnson. Faworyt w wyścigu do fotela brytyjskiego premiera zapowiedział, że tego dnia dojdzie do Brexitu bez względu na to, czy umowa ze wspólnotą zostanie podpisana, czy też nie. Polityk Partii Konserwatywnej podkreślił, że opuszczenie unijnej wspólnoty przez Wielką Brytanię ma pokazać jej przyjaciołom i partnerom, że Brytyjczycy są poważni. Rosja będzie znów mogła brać udział w głosowaniach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Opowiedziało się za tym 118 parlamentarzystów, 62 było przeciw, a 10 wstrzymało się. Głosowanie było skutkiem przyjęcia w maju przez Komitet Ministrów Rady Europy deklaracji. Dokument mówi o tym, że wszystkie państwa członkowskie powinny mieć prawo do uczestnictwa w organach statutowych organizacji. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zastosowało sankcje wobec Rosji wiosną 2014 roku w reakcji na jej agresję wobec Ukrainy, aneksję Krymu i działania zbrojne we wschodniej Ukrainie.
Rozmowa o Europie.
Z wiceprezesem Lotosu rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry panie prezesie.
Dzień dobry.
Dyskusja w Polsce wybuchła po ostatnich wydarzeniach. Premier Morawiecki, stojąc na czele Koalicji Państw Europy Środkowo-Wschodniej, zablokował część planów zaostrzających kryteria ekologiczne do 2050 roku. Środowiska ekologiczne protestują, środowiska gospodarcze mówią, że bardzo racjonalna decyzja, ważna dla polskiej gospodarki. Z punktu widzenia wielkiego przemysłu, takiego jak Grupa Lotos, strategicznego dla Polski, jak oceniacie tą decyzję?
Nie mam oceniać decyzję pana premiera, natomiast mogę powiedzieć, że jesteśmy tą gałęzią gospodarki czy kategorią firm energochłonnych. Z pewnością ma to dla nas wielkie znaczenie. Duża część naszego rachunku wyników po stronie kosztów to są ceny energii.
Ta sytuacja, do której teraz doszło z punktu widzenia polskiego przemysłu, ona w pewien sposób chroni nasze interesy i konkurencyjność?
Tak, sprawia, że nie będą nas tak bardzo i nagle dotykać, powiedziałbym, nagłe wzrosty cen energii wynikające z dostosowywania się, powiedziałbym, bardzo szybkiego, z bardzo wysoko postawionej nam poprzeczki do norm, które były i są ustalane w Europie. Przypomnę tylko, że my i tak mamy tutaj ogromne osiągnięcia. Nasza dynamika poprawiania czystości naszego przemysłu, poprawiania efektywności, ograniczania emisji do atmosfery jest bardzo wysoka. A domyślam się, albo może wiem, że wiele krajów w Europie, które teraz są nowymi członkami Unii, musiało spędzić 50 lat w systemie komunistycznym.
To gdzie są te ekologia 50... nie miała znaczenia, tak?
Oczywiście, to tylko hasłowo może ktoś raz na wielkim apelu powiedział. W rzeczywistości nie zwracano na to uwagi, gdzie przez blisko 50 lat byliśmy w innym świecie. W tym samym czasie kraje Zachodu prowadziły normalną, wolnorynkową, efektywną gospodarkę, w tym również w świadomości i w realizowaniu ochrony środowiska. Nie może też być do końca tak, że my musimy to nadrobić w ciągu kilku lat. Nie możemy sobie pozwolić na ponowne,
to za duży szok dla gospodarki.
Na ponowne powstrzymanie naszego rozwoju, bo w pewnym sensie te turbulencje związane, przypuszczalnie my Polacy i tak sobie koniec końców z tym poradzimy, bo spójrzmy teraz, co dzieje się w naszym kraju, jak sobie radzimy, jak dobrze funkcjonuje gospodarka, jakie mamy oceny międzynarodowych ratingów. Przypomnę, nie jesteśmy już krajem rozwijającym się, jesteśmy krajem rozwiniętym.
W grupie najbogatszych, tak.
Tak, tak, ale też to łączy się z tym, że chcemy i artykułujemy nasze stanowisko. I ono nie jest, bo mi się tak wydaje, tylko ono jest uargumentowane.
Czy w procesie inwestycyjnym, taki jak jest prowadzony w grupie LOTOS, te kwestie ekologiczne, kwestie dostosowania się, poprawy efektywności ekologicznej, czy one są dla Was ważne?
Tak, tu można powiedzieć o dwóch nogach, czy dwóch kierunkach, czy jakby kanałach tego procesu. Jeden to jest ten związany z innowacjami, z rozwojem, z przyszłością i z wchodzeniem w coraz bardziej, czy odnawialne, czy czyste technologie, źródła zasilania, a drugi to jest ten, że jesteśmy ogromną fabryką zlokalizowaną tu właśnie u nas na wybrzeżu, która jeszcze kilkanaście lat temu stanowiła może nie zagrożenie, ale pewnego rodzaju uciążliwość dla swoich sąsiadów, dla okolicznych gmin, dla środowiska, krótko mówiąc, i ludzi mieszkających wokół. Dzisiaj mogę powiedzieć, że mamy na terenie naszego zakładu małe zoo. Dzisiaj zwierzęta, ptactwo szczególnie, sokoły mieszkają u nas. Te wszystkie gatunki wymagające albo nieznoszące zatrutego środowiska pojawiają się u nas. I skąd? Stąd, że w swojej modernizacji, w swoim rozwoju bardzo przykładamy się do tego, żeby chronić środowisko, żeby używać technologii coraz bardziej efektywnych w tym zakresie.
Czy jeżeli jesteśmy krytykowani na forum europejskim przez wysoko rozwinięte gospodarki, przez przedstawicieli tych państw, Niemców, Francuzów, myśli Pan, że to są rzeczywiście przesłanki ekologiczne, czy to jest jednak podszyte nutą walki konkurencyjnej?
Myślę, że tak, że to jest troszkę próba uzyskania znowu pewnego handicapu dla gospodarek zachodnich, pewno szczególnie niemieckiej, która jest naszym największym partnerem gospodarczym, polegającej na tym, że nasz kraj wspaniale się rozwija, nasz kraj jest konkurencyjny.
Stajemy się groźniejsi.
Tak, teraz powiem może nie w swoim interesie, nasze małe, średnie przedsiębiorstwa, to jest kipiący obszar naszej gospodarki, pozytywnie kipiący, to się pięknie rozwija i Polacy są bardzo zdolnym, bardzo pracowitym narodem, jeśli tylko umożliwić im niezależne funkcjonowanie, w tym w biznesie również, to pokazujemy dzisiaj, jakie są tego efekty. Być może ktoś wpadł na pomysł, iż można posłużyć się regulacjami, aby uzyskać znowu jakby lekką rezerwę.
Ochrona swojego rynku przez argumenty ekologiczne?
Tak, tak. Dopuszczam takie gdzieniegdzie intencje, chociaż nie chciałbym tu absolutnie wchodzić w polityczne kompetencje czy komentatora
polityczno-gospodarczego. Ale rozumiem też, że to, co się wydarzyło, nie oznacza w Pana przekonaniu takiej sytuacji, że będziemy ekologię lekceważyć.
Nie, z pewnością nie. My już kulturowo jesteśmy w tym świecie. My to wiemy. Nam nie tylko regulacje nakazują czy determinują nas do dbania o środowisko. Przecież wszyscy
już
wokół...
Już to rozumiemy,
myśmy,
tak?
Już to przerobili. Myśmy de facto wrócili, tak, w przynależne nam miejsce w kulturze i w Europie.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papala, papala. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papala, papala. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
ABC Unii.
R jak Rada Europejska.
Gromadzi przywódców politycznych Unii Europejskiej, którzy określają kierunki polityki Unii. Rada stanowi najwyższy szczebel współpracy politycznej między państwami.
Rada jest jedną z 7 oficjalnych instytucji Unii Europejskiej. Jej posiedzenia odbywają się zazwyczaj raz na kwartał w formie spotkań na szczycie, w których biorą udział przywódcy państw unijnych i którym przewodniczy przewodniczący Rady, obecnie Donald Tusk.
Rada określa ogólny kierunek i priorytety polityki Unii Europejskiej, nie jest jednak uprawniona do przyjmowania aktów prawnych.
W praktyce zajmuje się rozwiązywaniem złożonych i delikatnych kwestii, których nie można było rozwiązać na niższym szczeblu współpracy międzyrządowej.
Eurotrendy, styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Dziś o tym, jak dbać o formę, o zwyczaje Brytyjczyków, Adama Gosiewskiego pytała Dominika Raszkiewicz.
W Polsce działa mnóstwo siłowni, także siłowni pod chmurką. A jak jest w Anglii? Czy w Anglii też panuje moda na fitness?
Wielka Brytania, myślę, że jest takim krajem, gdzie absolutnie ludzie chodzą regularnie do siłowni. Jest to kraj w ogóle sportu. Proszę zwrócić uwagę, że właściwie nie ma miasteczka w Anglii, gdzie nie ma boiska do piłki nożnej czy pola do krykietu. I to nie jest tylko dla widzów. Generalnie Anglicy bardzo są czynni pod względem sportowym. Właściwie w każdej szkole jest wiele godzin sportu i to na zewnątrz. Klimat troszeczkę jest łatwiejszy, jest łagodniejszy. Jest możliwość, żeby grać w piłkę czy w rugby przez cały rok na zewnątrz. No, mrozy to raczej rzadkość w Wielkiej Brytanii. Natomiast to się przeniosło rzeczywiście do życia takiego codziennego. Jak ktoś kończy szkołę, jest przyzwyczajony, że ma 5 godzin czy 6 godzin sportu w ciągu tygodnia, to ludziom najnormalniej brakuje. W małych miejscowościach faktycznie są te niedzielne rozgrywki piłki nożnej, gdzie właściwie cała wioska bierze udział, a latem ten słynny angielski krykiet, który jest też bardzo fajnym sportem, zachęcam słuchaczy, żeby może też się zapoznali, bo jest to naprawdę no, śmiech śmiechem, ale warto się zainteresować, jest to przyjemny sport. Natomiast w dużych miastach, a w Anglii jest tych dużych miast sporo, właściwie dosyć trudno jest, ludzie pracują długo, w związku z czym ogromna ilość siłowni w Anglii powstało i one są w większości całodobowe, ludzie chodzą regularnie, 2-3 razy w tygodniu i bardzo często o 6 rano przychodzą, albo o 22, czy w czasie lunchu, rzeczywiście jest taka tradycja właśnie korzystania z siłowni w Wielkiej Brytanii.
W Polsce korzystanie z siłowni dofinansowuje pracodawca w wielu przypadkach. Są tak zwane karty multisport. Czy w Anglii też się to zdarza, że pracodawca promuje zdrowy styl życia?
Tak, zdecydowanie. Generalnie wszystkie średnie i duże firmy w jakiś sposób zachęcają, wiedząc, jeżeli pracownicy są zdrowi, no to będą pewnie lepiej pracować i to się opłaca. Także jak najbardziej jest takie wsparcie. Anglia, jak Państwo wiedzą, jest to kraj troszeczkę mniej zbiurokratyzowany. To nie jest, te rzeczy powstają nie dlatego, że ktoś nakazał, czy jest jakiś przepis, tylko najczęściej, że jest to tak zwany common sense, czyli zdrowy rozsądek i te rzeczy właściwie oddolnie w Anglii powstają, ale jest to bardzo powszechne. W większości firm, zwłaszcza w dużych miast, jest jakaś sugestia, propozycja, żeby się włączyć, jest czas wolny, są wręcz szatnie w wielu firmach, gdzie ktoś przyjeżdża rowerem do pracy, ma gdzie się wykąpać i może przebrać się i zabrać się do pracy już w mniej sportowym ubraniu.
Czym żyje Europa?
Rekordowa liczba cudzoziemców zatrudnionych jest w Hiszpanii, to ponad 2 100 000 osób. Tak wynika z danych Krajowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Madrycie. W porównaniu z tym samym miesiącem w 2018 roku przybyło blisko 69 000 pracujących obcokrajowców, czyli jest ich o 3,3% więcej. Większość osób zatrudnionych w Hiszpanii, ale nie mających jej obywatelstwa, pochodzi z państw Unii Europejskiej, ale także z Maroka. Wśród różnych narodowości dominują Rumuni, Marokańczycy, Włosi, Brytyjczycy, a także Wenezuelczycy i Kolumbijczycy. 8 turystów w Rzymie zostało ukaranych grzywnami w wysokości 450 euro za kąpiele w fontannach. Straż Miejska stanowczo egzekwuje nowe przepisy zabraniające zachowań chuligańskich i pozbawionych szacunków dla zabytków stolicy. Rzymskie media podały, że turysta z Ukrainy otrzymał karę za wejście do fontanny na Placu Hiszpańskim. 7 innych osób zostało przyłapanych na kąpielach w fontannach przy monumentalnym ołtarzu ojczyzny na Placu Weneckim. Tam grzywny zostały wystawione turystom z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Indii. Pod specjalnym nadzorem jest też słynna rzymska fontanna di Trevi. Zgodnie z przepisami uchwalonymi na początku czerwca zabronione jest także m.in. chodzenie z gołym torsem oraz moczenie nóg w fontannach. Nie wolno również dotykać ustami ulicznych kranów z wodą pitną. Na aukcji w Paryżu sprzedano rewolwer, przy pomocy którego Van Gogh miał odebrać sobie życie. Nieznany jest nabywca, który kupił broń, chociaż towarzyszą jej do dziś liczne wątpliwości. Rewolwer kaliber 7 mm został sprzedany na aukcji w Paryżu za 162 tysiące euro, za trzykrotnie więcej niż wynosiła jego pierwotna cena. Nie ma jednak pewności, czy to właśnie z tego, jak to ujęto, najsłynniejszego rewolweru w historii sztuki, wielki artysta strzelił sobie w pierś. Rewolwer został znaleziony na polu, na którym Van Gogh odebrał sobie życie. Odkrycia dokonał miejscowy rolnik w latach 60. Najpierw on sam wertował miejskie archiwa, a potem oddał broń do ekspertyzy, ale specjaliści byli bezradni. Skorodowany rewolwer przeleżał bowiem w ziemi 75 lat.
Pomoże Polska, Europa. Magazyn spraw europejskich.